Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Może Państwo pamiętają, w którymś z naszych poprzednich konwersatoriów trwała rozmowa o Polsce rozmaicie podzielonej, także historycznie, dzielnicowo, zaborami, na różne sposoby w dziejach. I wtedy tak raczej sobie wyobrażając i zadając pytania, zastanawialiśmy się nad tym, na ile ta cała komplikacja zmian granic, przesunięć, podziałów, łączenia się tego w 1918 roku i potem jakby w innym przesunięciu geograficznym odtwarzania na różne sposoby polskiej państwowości, trwania polskiego narodu w określonych jakichś geograficznych realiach. Na ile to wszystko tworzy dzisiaj również zróżnicowanie postaw, odpowiedzi na różne zasadnicze pytania wśród Polaków. Zwykle na takie tak postawione pytanie wszyscy wyciągają mapy zaborów przede wszystkim i pokazują, że te 100 lat takiego bardzo cywilizacyjnie zróżnicowanego trwania w innych warunkach, w innej sytuacji polskości, w innej sytuacji społecznej, że to wszystko do dzisiaj odbija się jakimś echem. To jest truizm. To jakby wypowiedziane w ten sposób niewiele już nam do naszej wiedzy dodaje. I dzisiaj chcielibyśmy w tej rozmowie coś jednak dodać, pójść krok dalej. Moim i Państwa gościem w konwersatorium jest dr Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
A teraz już możemy do siebie mówić jak w harcerstwie. Dzień dobry, Piotrze. I rozumiem, że dzisiaj nie reprezentujesz, nie jesteś głosem swojej instytucji, o której wspomnieliśmy, ale już mówił jako współautor artykułu, który ukazał się w Wiadomościach Statystycznych. Jesteś współautorem takiego tekstu, który jak to w poważnych czasopismach naukowych ma również bardzo poważny tytuł: Postrzeganie dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji w regionach uwarunkowanych historycznie. Proszę Państwa, to jest właśnie podstawa dla naszego kroku do przodu i wyjaśnijmy sobie od razu, czy w takim razie ten prosty podział zabór austriacki, kongresówka, powiedzmy zabór pruski, tak? Czy to warto, należy i z jakich przyczyn ewentualnie zniuansować, zróżnicować?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja tylko na początek sprostuję jedną informację. Nie jestem oficjalnym głosem Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast praca, która jest podstawą do naszych rozważań, ukazała się w piśmie Głównego Urzędu Statystycznego pod nazwą Wiadomości Statystyczne i wykorzystuje bardzo ważne badanie Głównego Urzędu Statystycznego, czyli badanie spójności społecznej. A teraz wracając
przyjmujemy zastrzeżenie wszystkie. Niech wszyscy usłyszą.
A teraz wracając do odpowiedzi na pytanie, sytuacja jest niewątpliwie bardziej zniuansowana niż ten taki bardzo prosty obraz. Do tego prostego obrazu dodałbym jeszcze takie na tym poziomie ogólności dwa ważne niuanse. Otóż niezależnie od podziału zaborczego, mieliśmy, i to też jest jakby oczywista sprawa dla wszystkich, przesunięcie granic po II wojnie światowej. I tak w bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że na obecnym terytorium III Rzeczpospolitej mamy z jednej strony ziemie zachodnie i północne, które wróciły do Polski po różnym okresie bycia poza granicami naszego państwa. To jest właśnie ten jeden z niuansów. I mamy nieco ponad połowę terytorium II Rzeczpospolitej, która została w aktualnych granicach Polski. To może tak tyle tytułem bardzo, bardzo krótkiego odniesienia się, Pawle, do twojego wstępnego tekstu.
Tak, połowę terytorium, a z drugiej strony mamy też ludzi, mamy też obywateli II Rzeczypospolitej, których domy czy gospodarstwa, w sensie rodzin, tak, przeniosły się geograficznie w zupełnie inne miejsce, tak? Czyli mamy również tych, którzy mieszkali czy wywodzą się z terenów, które już dawno poza wschodnią granicą Polski się znajdują, a którzy jednak ostatecznie wylądowali wewnątrz granic Polski, tylko w zupełnie po drugiej stronie, na zachodzie.
Znaczy, myślę, że sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo na Zachodzie mamy po pierwsze społeczność, która się ukształtowała mniej więcej 70 lat temu po raz pierwszy. W nielicznych miejscach pozostały większe skupiska osób, które mieszkały na tym terenie przed wojną. To jest na odrębną rozmowę, jak to się stało, tak? I jakie to rodzi konsekwencje. Natomiast osoby, które poprzedziły te osoby, które w tej chwili mieszkają na ziemiach zachodnich, wywodzą się z jednej strony, i to jest bardzo duża grupa ludności na ziemiach zachodnich, z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, ale też znaczący jest udział osób z ościennych województw, czy to z Wielkopolski, czy to z Mazowsza, czy z Małopolski. Z różnych stron Polski ludzie na ziemie zachodnie przyjeżdżali. I problem, który bym widział na podstawie tej wiedzy, którą udało mi się posiąść i przy okazji badania, przygotowywania tego opracowania i wcześniej, jest taki, że proszę to potraktować jako hipotezę, że mamy do czynienia w różnym stopniu, ale jednak z pewnym deficytem zakorzenienia i chyba warto myśleć o tym, jak ten deficyt zakorzenienia można by było przełamywać. On w wielu miejscach lokalnie jest przełamany, natomiast patrząc całościowo na ziemie zachodnie i północne, chyba ten proces do końca się jeszcze nie dokonał. Ale żeby nie skupiać się tak do końca tylko i wyłącznie na ziemiach zachodnich i północnych, to trzeba też powiedzieć, że ten prosty podział ziem II Rzeczpospolitej na trzy zabory też trzeba trochę zniuansować. W szczególności w odniesieniu do obszaru zaboru rosyjskiego, potocznie określanego jako kongresówka. Myśmy tutaj przyjęli dość śmiałe założenie podzielenia tego terytorium na dwie części, geograficznie wzdłuż Wisły, Narwi i Pisy. I ten, mogę z perspektywy już dokończonego opracowania stwierdzić, że ten podział się sprawdził, dlatego że ujawniły się w toku tych badań, które żeśmy przeprowadzili, istotne różnice pomiędzy częścią zachodnią a częścią wschodnią, które w wielu aspektach są różnicami większymi niż między kongresówką jako całością, a Wielkopolską z Pomorzem Gdańskim.
No, okazuje się, tak jak się czyta ten artykuł, że gdy nie tylko, jak tylko sobie przypomnimy wydarzenia historyczne, które bardzo różnicują poszczególne regiony, to rzeczywiście pozostawia na nich jakieś piętno. No, na przykład piszecie w swoim tekście o tym, że no, mamy przecież te obszary, które o wiele jakby częściej tak, podlegały jakiemuś oddziaływaniu czy dominacji sowieckiej. Tak? To jest już coś, co okazuje się dość trwale pozostawać w pamięci nie tylko, ale także w pewnych, być może odciskać się w tym, co badaliście, czyli stosunek do tradycji, zasiedziałość i tak dalej.
Tu bym powiedział tak, że ta wschodnia część kongresówki została nieprzypadkowo tak wyodrębniona, ze względu na to, że dwukrotnie, a na niektórych obszarach nawet trzykrotnie, ta wschodnia część zaboru rosyjskiego w obecnych granicach Polski doświadczała rzeczywiście okupacji sowieckiej, a czasami ona była nawet bardziej dotkliwa niż okupacja niemiecka z okresu hitlerowskiego. I to z jednej strony wojna polsko-bolszewicka i próba wkroczenia do Warszawy, na szczęście dzięki wielkiej ofiarności odparta, i to się rozgrywało właśnie mniej więcej na tym obszarze, z wyjątkiem powiedzmy tej części zachodniej, która sięga po Płock, tak, tam były też działania w 20 roku. Z drugiej strony mamy w roku 44 wkroczenie Sowietów przez granicę II Rzeczpospolitej, o ile dobrze pamiętam, to było w pierwszych dniach stycznia, na tereny obecne to tam chwilkę później, ale generalnie kluczowy jest ten okres, kiedy rozgrywało się po powstanie warszawskie, tuż przed powstaniem i po powstaniu, czyli powiedzmy druga połowa 44 i początek 45 roku, gdzie ten obszar był zajęty przez Sowietów ze wszystkimi tego konsekwencjami, to jest nadrębną opowieść. I jest jeszcze bardzo specyficzny obszar kongresówki w okolicach Białegostoku. On jest troszeczkę inny niż ten obszar jako region Białegostoku wyodrębniony na mapie, który formalnie nie należał do Królestwa Kongresowego, a był w zaborze rosyjskim i należał do I Rzeczpospolitej. Tam w latach 30, na tym obszarze, o którym mówię, który no, dość przybliżony jest do obszaru województwa podlaskiego obecnie, trwała przez 2 lata okupacja sowiecka między 1939 a 1941 rokiem. Podobna sytuacja była na znacznie mniejszym obszarze w okolicy Przemyśla. Także te doświadczenia specyficzne związane z wkraczaniem kilkakrotnie wojsk sowieckich i dłuższym przebywaniem na wschód od Wisły, skłoniły nas do tego, żeby tę kongresówkę podzielić na dwie części. Jak się okazało, to przyniosło bardzo ciekawe wyniki.
Wracamy do naszej rozmowy o regionach uwarunkowanych historycznie i o tym, jak to uwarunkowanie historyczne wpływa na dzisiejsze postawy, zachowania, można powiedzieć jakieś trwałe przywiązania mieszkańców tych regionów. Co tak naprawdę badaliście? To znaczy, biorąc, bo rozumiem, że to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, to był taki, powiedzieć właśnie, wyrysowanie sobie pewnego planu, może także pewnych hipotez. Co ostatecznie badaliście, co wam tę mapę tak naprawdę wypełniło kolorami?
Na początku było takie przeświadczenie ugruntowywane od lat, że tradycyjnie pokazywane wyniki w jednostkach administracyjnych, one z punktu widzenia takich zagadnień jak dziedzictwo narodowe, tradycja kultywowana, czy różne składniki tych dwóch szerokich zagadnień, one mogą zaciemniać obraz. Że tutaj trzeba sięgnąć po regiony, które wynikają z pewnych szczególnych doświadczeń historycznych. I to legło u podstaw tego opracowania. Tego typu podejście jest raczej rzadko spotykane, jeżeli chodzi o analizę wyników badań ankietowych. Tu jeszcze uwarunkowanie było takie, że ponieważ źródłem danych dla większości prezentowanych wyników było badanie spójności społecznej, czyli badanie ankietowe, to no trzeba za każdym razem patrzeć na to, jaka jest liczebność uzyskanych wyników. I w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby analizować w zbyt małych grupach, przy ujęciu terytorialnym w zbyt słabo zaludnionych czy o zbyt małej liczbie mieszkańców regionach czy podregionach wyniki badań, które się prowadzi. Stąd ten układ jest pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy postulatem, żeby możliwie głęboko wejść w zagadnienie, a ograniczeniami, które się wiążą z wynikami badań ankietowych. Tu w szczególności taki pewien niedosyt pozostał, ale on niestety na tym etapie musi pozostać. Jeżeli chodzi o tę część ziem zachodnich, która należała do I Rzeczpospolitej przed rozbiorami, a wróciła do Polski dopiero w 1945 roku, a nie w okresie tuż po I wojnie światowej.
A co to za części?
To z jednej strony we wschodniej części ziem zachodnich i północnych, czyli od Gdańska na wschód. Gdańsk, Sopot i prawda na wschód, aż po Olsztyn, po drodze mamy Malbork i Elbląg, czyli Warmia, Powiśle i Gdańsk. Z drugiej strony mamy taki wąski pas wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej z okresu II Rzeczpospolitej. On, biorąc pod uwagę sytuację z XVII wieku, to się zaczyna od Bytowa i Lęborka, a kończy się na Wschowie. Po drodze mamy tak znane miasta jak Człuchów, Piła, Wałcz czy Międzyrzecz.
Czyli prałatura pilska.
Prałatura pilska. Tu od razu powiem tak, no ja mam głębokie przekonanie, że w wielu aspektach, i to śledząc od lat te graniczne różne sprawy, pamięć, tak to nazwijmy potocznie, kościelna, bywa znacznie lepsza niż pamięć świecka. I w związku z tym w strukturach kościelnych bardzo często przechowują się czasami w okresach dłuższych niż jeden wiek, podziały, które historycznie zostały wypracowane dużo wcześniej.
Zmieniają granice diecezji, zmieniają się zazwyczaj z pewnym opóźnieniem. To zresztą widzieliśmy w niedawnych stosunkowo latach, zarówno w odniesieniu do zmiany granic diecezji niegdyś wschodniej Rzeczpospolitej. Tak, tutaj zostały te pozostałości na obecnych granicach i stosunkowo niedawno dopiero został ten problem rozwiązany, a jeszcze wcześniej z kolei granice diecezji zachodnich w Polsce.
I wracając jeszcze do prałatury pilskiej, ona jest moim zdaniem znacznie mniej przebadana niż zasługuje na to, żeby być przebadana, bo to jak w ramach prałatury pilskiej pozostała ta część I Rzeczpospolitej, która nie wróciła do Polski po I wojnie światowej, jest niezwykle ciekawym fenomenem i daje też taki asumpt do refleksji, jak to dziś wygląda. To znaczy, że jeżeli mówimy o dziedzictwie materialnym, to ono na terenie, który należał do I Rzeczpospolitej, a wrócił w 1945 roku dopiero do Polski, jest pod wieloma względami to dziedzictwo materialne zastane i jest podobne do tego, które mieliśmy w II Rzeczpospolitej na terenie, który wrócił do Polski po okresie zaborów. Tu warto powiedzieć, że te obszary, które wróciły dopiero w 1945 roku po rozbiorach do Polski, to jest pod względem liczby ludności 1/5 populacji całych ziem zachodnich i północnych.
Pewnie sporo. Badaliście to, jak ludzie w tych różnych regionach odnoszą się z jednej strony do jakichś obiektów pamięci narodowej, do ich własnej lokalnej tradycji, na ile obecne jest w ich motywacjach, przywiązaniach patriotyzm. Takim jednym z wątków, który też się tam pojawia w badaniach, to jest też taki orientujący czynnik dotyczący tradycji też, tak? To znaczy problem na przykład w związku z jakimś zaangażowaniem religijnym, tak? Związek z parafią, tak? Później, co jest trochę jeszcze inną sprawą, ale bliską temu, ciekawie nas informującą, zasiedziałość, tak? Czyli no, na ile ktoś w ciągu, jak rozumiem, tam 10 lat później trochę to się jeszcze niuansuje, opuszczał swoje miejsce zamieszkania, zmieniał je, na ile ma swoich rodziców stamtąd, w pobliżu. To są wszystko rzeczy, które stanowiły, jak rozumiem, ten kwestionariusz, którego efekty, tak? Efekty tych badań tutaj mamy w tym artykule. Czy można powiedzieć, że jak spojrzy się potem na te efekty, to naprawdę mamy Polskę bardzo zróżnicowaną, bardzo podzieloną, bardzo, można powiedzieć, spolaryzowaną tymi historycznymi odmiennościami? Czy też doszliście do spokojnego wniosku, że właściwie jest pewna przeciętna Polska, która sprawdza się można powiedzieć, właściwie wszędzie?
To bardzo trudne pytanie. Żeby na nie odpowiedzieć, to trzeba by było przeprowadzić pogłębione badania tego, co myśmy trochę nieśmiało dotknęli. I tutaj jest kilka niuansów. Jeden niuans jest taki dotyczący miasta i wsi. Tu też przy dyskusji na temat tego artykułu z jednym z naukowców padła taka hipoteza, że te zróżnicowania, które my obserwujemy i które zostały opisane, one w różnym zakresie występują w miastach, szczególnie dużych, i na wsi. I hipotezę można by postawić taką, że o ile one się w istotnym zakresie utrzymują na wsi, to w miastach występują w znacznie mniejszym zakresie, a tu można by powiedzieć, że miasta współczesne z różnym natężeniem, ale mają w istotnym zakresie charakter napływowy, czyli relacja między ludnością, która z dziada pradziada mieszka w danym mieście, a ludnością, która w ostatnich kilku latach, czy w poprzednim nawet pokoleniu przyjechała do tego miasta, jest znacznie bardziej na korzyść osób, które przyjechały, niż to jest w przypadku wsi. Myśmy jeszcze przyjęli takie założenie, że za ludność zasiedziałą, pewną część tej ludności zasiedziałą, uważamy tych, którzy co prawda się przemieścili w stosunku do swojego miejsca, gdzie żyli jako dzieci, ale to przemieszczenie jest na odległość nie większą niż 30 km. To jest mniej więcej taka odległość między jednego powiatu, skala jednego powiatu, niezależnie od tego, czy tam gdzieś po drodze jest granica między dwoma powiatami, czy nie. I to pokazało, że są miejsca pod tym względem w Polsce znacznie bardziej zasiedziałe niż przeciętna dla Polski i są takie, które charakteryzują się znacznie mniejszym odsetkiem osób, które mieszkają w miejscu urodzenia bądź relatywnie blisko tego miejsca.
No tak, ale rozumiem, że to, co tam wyczytaliście i wydobyliście w swoich badaniach, to jest coś, co generalnie ten taki schematyczny podział potwierdza, prawda? To znaczy mówimy tak, jeśli przywiązanie do tradycji, związek z kościołem, zasiedzenie, jakaś tradycja domowa i tak dalej, to będzie to Galicja, tak? No, w jakimś stopniu, że to będzie to pasmo, jak się mówi, tej ściany wschodniej. Że jeśli z kolei pewnego rodzaju płynność, można powiedzieć, w mniejszym stopniu żarliwość, tak? Jakaś ideowo-patriotyczna, równocześnie pewna płynność, przenoszenie się z miejsca na miejsce i tak dalej, no to raczej będziemy szukali tych efektów gdzieś w Polsce zachodniej i północnej. Ja tak referuję takie przeświadczenie, które każdy z nas mógłby wyciągnąć z tych już często powtarzanych danych. Czy wy to potwierdzacie?
Odnośnie do Galicji to mogę tę hipotezę potwierdzić. Rzeczywiście Galicja jest takim miejscem, gdzie znacznie częstsze niż przeciętnie dla Polski są takie postawy, które można określić jako silny związek z kościołem, z postawami patriotycznymi. To jest rzeczywiście ta część Polski, ale nie jedyna. Bo drugą częścią Polski, która ma dość podobną pod tym względem charakterystykę, jest wschodnia część Kongresówki. I to było chyba jedno z największych odkryć tej pracy, chociaż można...
Wschodnia część Kongresówki, czyli to, co właśnie wyodrębniliście.
Tak.
Z powodu doświadczeń. Tak,
dokładnie.
Lat 40.
I tu, żeby było ciekawiej, bo ktoś może zapytać, no dobrze, jak w tym podziale Warszawa, prawda, się sytuuje. Warszawa została przydzielona w części na lewym brzegu Wisły do zachodniej Kongresówki, a w części na prawym brzegu Wisły do wschodniej części zaboru rosyjskiego.
Mhm. To trochę jak jesteśmy w Lublinie, to gdzie jest?
No to też jest wschodnia część, to jest jednak na wschód od Wisły.
No, czyli teraz
zresztą Lublin piękne miasto.
Będziesz teraz mówił właśnie o, o, o tej części.
Pod względem takich, nazwijmy to, tradycyjnych postaw w odniesieniu do kościoła, wiary czy patriotyzmu, to niewątpliwie miejscami, gdzie te postawy są najczęstsze, najbardziej intensywne, to jest Galicja i wschodnia część Kongresówki. Z kolei, gdyby szukać przy tym naszym podziale na regiony uwarunkowane historycznie postaw, które nieco mniej niż przeciętna w Polsce, to nie są jakieś dramatyczne różnice, ale nieco mniej niż przeciętna...
Mówimy o kilku punktach?
Reprezentuje te postawy związane z tradycyjnie z patriotyzmem, czy takim większym zaangażowaniem w sprawy religijne, no to tutaj jednak te wyniki są niższe dla ziem zachodnich i północnych, co ja bym kojarzył z takim może nie do końca doprecyzowanym, ale pojęciem niższego stopnia zakorzenienia wynikającego z tych historycznych przemian, które miały miejsce po II wojnie światowej. Bardzo ciekawym, wartym odrębnej dyskusji regionem uwarunkowanym historycznie, ja w tej chwili go tylko troszeczkę dotknę, długo żeśmy się zastanawiali, jak go wyodrębnić, jest województwo śląskie, istniejące w okresie II Rzeczpospolitej, ograniczone z jednej strony na wschodzie przedrozbiorową granicą Polski, z drugiej strony granicą II Rzeczpospolitej od zachodu i południowego zachodu. I to jest miejsce, które ma pod pewnymi względami charakterystykę podobną do Galicji, na przykład pod względem kultywowania tradycji miejscowej. Nawet powiedziałbym, jeżeli chodzi o zachowywanie tradycji miejscowej, to ma wyniki wyższe niż Galicja, ale to nie są jakieś dramatyczne różnice. W obu przypadkach jest to zdecydowanie wyższy wynik niż przeciętny dla Polski. Ale co ciekawe, w obu przypadkach i Galicji, i województwa śląskiego z II Rzeczpospolitej mamy do czynienia też z wyższym odsetkiem osób, które kultywują granice z innego regionu Polski w obecnych granicach. Czyli można zaryzykować taką hipotezę, że nawet osoby, które przybyły, czy to do Galicji, czy to do województwa śląskiego z okresu II Rzeczpospolitej, są skłonne nawiązywać do takiego zwyczaju kultywowania tradycji, która jest dla nich ważna. Tak? Czyli dla osób z jednej strony, które mieszkają tam z dziada, pradziada, to jest tradycja miejscowa. Dla osób, które przyjechały, no to one przyjechały ze swoją też tradycją, którą w znacznie szerszym zakresie kultywują, niż to jest przeciętnie w Polsce. Zresztą region, ten województwo śląskie z okresu II Rzeczpospolitej jest też specyficzny z innego względu i oceniając wyniki trzeba brać to pod uwagę. On jest po pierwsze mały geograficznie, więc wskaźniki zasiedziałości tam będą wyższe, choćby z tego, że odległości są mniejsze, ale z drugiej strony on też jest silnie zurbanizowany. I to też jest pewna specyfika, którą trzeba brać pod uwagę, tylko to rodzi chyba trochę inne konsekwencje niż na przykład w Warszawie. Idąc dalej w odpowiedzi na to pytanie, bardzo ciekawym wątkiem jest zasiedziałość. Otóż zasiedziałość to jest zgodne z takim naszym potocznym przypuszczeniem, będzie niższa na ziemiach zachodnich i północnych. Czyli powiedzmy słowy odsetek, które osób, które gdzieś w ciągu swojego życia się na większe odległości przeprowadziły, będzie większy niż przeciętnie dla Polski i to się potwierdza. Ale jest jeszcze drugi region o podobnej charakterystyce pod tym względem. To jest wschodnia część Polski. I to było też takie ciekawe zjawisko, które żeśmy odkryli. Mianowicie pod względem odsetka osób, które mieszkają w odległości większej niż 30 km od miejsca, gdzie żyły jako dzieci, to tu charakterystyka wschodniej części Kongresówki jest podobna do ziem zachodnich i północnych. Co można chyba tłumaczyć tym, że stopień urbanizacji tu jest znacznie mniejszy, sieć miast jest rzadsza i w związku z tym z konieczności, jeżeli ktoś migruje do miasta, to w większej liczbie przypadków jest to migracja na większe odległości niż 30 km. I tutaj ten proces takiego ustawiania pewnej równowagi pomiędzy ludnością wiejską a miejską chyba jeszcze nie został osiągnięty. To znaczy można się spodziewać, że akurat w tej części Polski w odróżnieniu od tego, co się dzieje przeciętnie w kraju, w większym zakresie będzie migracja do miast niż to się przeciętnie w Polsce dzieje. Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden bardzo ciekawy wątek, specyfikę Śląska. Dlatego, że Śląsk jest oczywiście częścią ziem zachodnich i północnych, ale ze względów historycznych charakteryzuje się niezwykle dużym, jak na warunki polskie, nasyceniem zabytków. I to rodzi daleko idące konsekwencje. Charakteryzuje się również...
Wiele łatwiej jest czuć się związanym z historią, gdy się ma dookoła szereg zabytków. Poza tym pytaliście po prostu o to, czy ludzie zdają sobie sprawę, że mają zabytki w pobliżu.
I to jest też pewien wątek, który warto poruszyć. To znaczy bardzo często na ziemiach zachodnich jest takie bezrefleksyjne i moim zdaniem kompletnie nieuzasadnione twierdzenie o tym, że oto, prawda, wszystko jest po niemieckie. A to jest nieuprawnione uproszczenie, szczególnie krzywdzące na Śląsku. Dlatego, że Śląsk przynależność państwową zmieniał kilkakrotnie. Możemy tam spotkać dziedzictwo wielonarodowe z bardzo dużą częścią dziedzictwa o takim polskim rodowodzie, bardzo często sięgającym jeszcze Piastów Śląskich. I naprawdę nie trzeba bardzo daleko szukać, żeby się na co chwilę niemalże natknąć na tego typu zabytki.
Jestem ciekaw jeszcze jednej krainy, której jeszcze nie mówiłeś wprost, mianowicie Wielkopolski. No ona w takim, teraz niedawno obchodziliśmy stulecie powstania wielkopolskiego. Słusznie cała Polska jest dumna z tego ostatecznie regionalnego czy lokalnego powstania. To by nam kojarzyło jakąś żarliwość i wielką tradycję, ale zdaje się, że Wielkopolska nie przoduje w tego rodzaju wynikach.
To znaczy, zazwyczaj jest tak, że jak my patrzymy na jakieś zjawiska w układzie, gdzie występuje kilka podzbiorowości, czy to regionalnych, czy wyodrębnianych według wieku, czy wykształcenia, czy jeszcze jakichś innych kryteriów, to najczęściej koncentrujemy swoją uwagę na krańcowych wartościach. Gdzie jest czegoś najwięcej, gdzie jest czegoś najmniej. I stąd zapewne wynika to, że dotychczas nasza dyskusja koncentrowała się bardziej na z jednej strony Galicji, czy wschodniej części Kongresówki, która pod pewnymi względami ma wartości najwyższe dotyczące na przykład przywiązania do tradycji. Z drugiej strony na specyfice ziem zachodnich i północnych, gdzie pod pewnymi względami wskaźniki są niższe niż przeciętna dla całego kraju. W przypadku Wielkopolski ona jest bardziej w środku. Pod pewnymi względami, na przykład jeżeli chodzi o przywiązanie do niektórych składników dziedzictwa narodowego, ma wartości wyższe niż przeciętna dla Polski. Ale to nie, ponieważ to nie są wartości ekstremalne, to stąd nasza uwaga bardziej się koncentruje na tych regionach uwarunkowanych historycznie, gdzie mamy wyniki maksymalne bądź minimalne. Ale ponieważ poruszyłeś wątek powstania wielkopolskiego, to powiem tak, ja bardzo się też cieszę z tego, że chyba wreszcie, mam nadzieję, że to stało się faktem, powstanie wielkopolskie stało się sprawą całego narodu, a nie Wielkopolski. Już dawno powinna to być sprawa ogólnonarodowa i wielka duma dla całej Polski.
Oczywiście, przecież to analogia z powstaniem warszawskim, które dla wszystkich Polaków jest ważne, mimo że w sumie dotyczyło miasta Warszawy. Wielkopolska, powstanie wielkopolskie, zwłaszcza, że zwycięskie, dobrze, że staje się przedmiotem naszego wspólnego wspominania. Wracamy do rozmowy o regionach Polski uwarunkowanych historycznie. Naszego gościa, doktora Piotra Łysonia z Głównego Urzędu Statystycznego, dopytywałem o poszczególne regiony, słyszeliśmy o ich zróżnicowaniu, ale wyczytałem z tego artykułu, że w sumie jesteśmy jednak krajem dość pod względem wartości zunifikowanym. To znaczy te różnice, które wykrywacie, które są bardzo ważne, pokazują te odrębności. Niemniej pokazują także i to, że, taki jest jeden z wniosków tego artykułu, że właściwie te ostatnie kilkadziesiąt lat oznaczały jednak pewne wyrównanie. Nie do końca, tak, ale te różnice nie są tak skokowe, prawda, między tymi poszczególnymi regionami. Tak zrozumiałem to, co przeczytałem.
Tak, i to nawet była obserwacja też jednej z osób, która już miała okazję się wcześniej zapoznać z tym artykułem, że najbardziej uderzające było to, że te różnice są mniejsze niż można się było spodziewać. One oczywiście są zauważalne, ale gdyby zadać komuś pytanie, kto nie miał dostępu do tych danych, jakie one są, to prawdopodobnie wskazałby, że one są większe niż to, co się okazało. Wartym podkreślenia jest jeszcze jeden wątek. I tutaj akurat te różnice się pokazały jako bardzo duże. Wątek dziedzictwa kresowego. To jest też rzadko poruszana w badaniach kwestia. Przywiązania do przeniesionego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, pochodzącego oryginalnie z terenów Kresów Wschodnich II Rzeczy Pospolitej. I tutaj wyszła bardzo ciekawa rzecz. Z jednej strony osoby, które odwołują się, czy dostrzegają to dziedzictwo kresowe w miejscu swojego zamieszkania, jest chyba troszeczkę mniej niż żeśmy się pierwotnie spodziewali. Ale z drugiej strony ten wskaźnik, który polega na odsetku osób, które kultywują bądź dostrzegają to dziedzictwo wokół siebie, jest jednym z najbardziej zróżnicowanych regionalnie. I mamy z jednej strony ziemie zachodnie i północne, gdzie ta obecność dziedzictwa kresowego, dostrzegania go, na tle przeciętnej dla kraju jest relatywnie duża albo nawet bardzo duża. Z drugiej strony mamy resztę Polski, gdzie ta obecność dziedzictwa krasowego jest znacznie mniejsza. Ona jest szczególnie niska na terenie województwa śląskiego z okresu II Rzeczpospolitej, ale to łatwo wytłumaczyć z kolei bardzo silnym przywiązaniem do dziedzictwa miejscowego związanego z tą częścią Górnego Śląska. Także w skrócie można by powiedzieć tak, że to jest chyba wynik wart pogłębienia i takiego zderzenia trochę z tym, co obserwuje się w terenie, bo w terenie mamy do czynienia chyba teraz z nieco częstszym niż wcześniej upamiętnieniem w formie materialnej dziedzictwa kresowego. Mam tu na myśli na przykład pomnik Matki Sybiraczki czy pomnik Kresowiaków. Tego typu pomniki w różnych miejscach na ziemiach zachodnich są, choć pewnie nie wszędzie tam, gdzie to dziedzictwo kresowe zostało przeniesione. I to jest chyba też taka szansa na przełamywanie tego deficytu zakorzenienia. To znaczy, że głębsze odwołanie się do przeniesionego dziedzictwa kresowego obok tego dziedzictwa zastanego, które jest zapisane w ziemi, w zabytkach, w różnych przedmiotach materialnych, które powstawały w różnych okresach, więc mają często charakter taki wielokulturowy, często polski sprzed kilku wieków, to mogłoby stworzyć taką bardzo ciekawą podstawę do pogłębiania tego procesu zakorzenienia na ziemiach zachodnich i północnych.
Chciałem jeszcze zapytać ciebie o rzecz, która już wybiega poza zamierzone przez was badania i na pewno nie odpowiesz mi w związku z tym żadnymi ani twardymi danymi, ani zdecydowanymi twierdzeniami, ale chcę po prostu, żebyś ewentualnie może zarysował pola, jakieś kierunki, w których należałoby tutaj pójść, bo rozumiem, że z tego, co wiemy, mówiąc bardzo tak już upraszczając, o stopniu zakorzenienia, stopniu przywiązania do tradycji, pewnej również wyczucia jakiejś ogólnopolskości, czyli patriotyzmu polskiego, że to wszystko są bardzo ważne dane, ale czy na przykład gdzieś tam widzisz możliwość wiązania ich, nie wiem, sprawdzania ewentualnych korelacji między tego rodzaju postawami, a na przykład jakimiś innymi zróżnicowanymi regionalnie postawami, zjawiskami społecznymi, czymś, co tworzy albo jakiś kryzys, albo społeczny dobrostan. Coś takiego daje się zauważyć. W ogóle czy to jest coś, co w jakim stopniu można by było te wasze badania przyłożyć do jakichś innych i próbować przynajmniej zadawać pytania.
Te różnice, które się ujawniły w regionach uwarunkowanych historycznie odnośnie do postaw patriotycznych w odniesieniu do całej Polski, one nie są duże. Tu oczywiście można wskazać regiony, gdzie jest nieco wyższy wynik niż przeciętny dla Polski, gdzie nieco niższy. No tu łatwo odgadnąć, że najwyższy wynik jest i w Galicji, i we wschodniej części Kongresówki. To nie są duże różnice, niezależnie od tego, że w innych regionach były wartości trochę niższe, czy bardziej niż trochę niższe, to nie są to różnice duże. Ja bym troszeczkę bał się tutaj wyrokować na podstawie odmienności o kilka punktów procentowych w wyniku, snuć jakieś daleko idące hipotezy. Natomiast opierając się na twardych danych, pochodzących zarówno z badań Głównego Urzędu Statystycznego, jak i z drugiej strony badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego odnośnie do poziomu religijności, praktyk religijnych, to można powiedzieć, że w takim niezwykle dużym uproszczeniu, można powiedzieć, że mamy do czynienia z takimi dwoma najbardziej krańcowymi postawami pod względem paru czynników, które terytorialnie bardzo się dobrze pokrywają. Z jednej strony mamy Polskę południowo-wschodnią, gdzie mamy najwyższy poziom religijności, to bardzo wyraźnie widać ze wskaźników publikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, ale to jest też miejsce, gdzie jest relatywnie mało na tle przeciętnej dla kraju. Relatywnie jest niski wskaźnik rozwodów i relatywnie niski jest również odsetek dzieci w pieczy zastępczej. Na przeciwnym krańcu mamy Polskę północno-zachodnią i czy szerzej ziemie zachodnie, gdzie poziom religijności jest niższy, jednocześnie jest więcej rozwodów i statystycznie rzecz biorąc więcej dzieci w pieczy zastępczej. To jest taka bardzo prosta obserwacja. Ona oczywiście wymaga bardziej pogłębionych analiz. Natomiast tak bardzo na szybko to można tych kilka zmiennych zestawić i skonstatować to w taki sposób, że no jednak terytorialnie te dane się pokrywają.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak jak obiecaliśmy, mam nadzieję, zrobiliśmy tutaj także dla Państwa drobny krok do przodu w tym niuansowaniu obrazu, który zwykle sprowadza się do podziału zaborczego, podziału zaborowego. Dziękuję naszemu gościowi, panu doktorowi Piotrowi Łysoniowi, dyrektorowi Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego. Dziękuję ci, Piotrze.
Dziękuję, Pawle, bardzo za zaproszenie i rozmowę.
Dziękuję państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.